Witamy w 64. odcinku podcastu Co się czyta? Wesołych świąt, ho, ho, ho.
Krystian jest w nastroju nieświątecznym, ale nie będziemy się tym teraz zupełnie przejmować.
No przecież to było bardzo świąteczne.
No jak na ciebie było nieźle.
No, i na mnie.
Jak na ciebie było nieźle. Wprawdzie nie mamy tutaj lampek ani bałwanków, ale mamy bardzo dużo świątecznych książek. Chociaż tak naprawdę wybór wśród świątecznych książek jest trudny. A dlaczego?
Bo jest ich strasznie dużo.
Słowo strasznie jest to adekwatnie, jest ich naprawdę bardzo dużo. A wszystkie półki w bibliotekach w mieście są tak tam świąteczne, przewertowane, że już panie bibliotekarki nie wiedzą, gdzie co jest i...
Ja myślę, że większość tych półek świątecznych jest w tej chwili pusta.
Tak, dokładnie, jak już myśmy szukali, a przygotowaliśmy się tym razem wyjątkowo wcześnie, żeby...
Żeby zdążyć, zanim półki będą puste.
Tak, żeby gwiazdka nas nie zaskoczyła, jak ta zima drogowców czasami zaskakuje, tylko żeby być przygotowanym. Chociaż wybieraliśmy książki według takiego naszego swoistego, specyficznego klucza. W odcinku z zeszłego roku, który był słuchany, uwaga, Krystian będzie wiedział, do którego miesiąca?
Do lipca.
Niesamowite.
Do lipca cieszył się największą popularnością, aż do lipca. A w lipcu stop i od tej pory chyba wcale.
Właśnie, bo ja miałam taką teorię, i to też była teoria jednej pani bibliotekarki, że być może to zainteresowanie pojawiło się znowu w lipcu ze względu na to, że ludzie już zaczęli szukać prezentów.
Ale tamten odcinek był regularnie słuchany, aż do lipca.
A no widzisz, to teraz ta teoria upadła. Może wy macie jakąś inną teorię.
Ale mamy za to dzisiaj właśnie kolejny odcinek, który mam nadzieję, że będzie słuchany aż do lipca.
Albo aż do sierpnia. Roku.
Może być też do sierpnia.
Tak, uważam. Wspomnieliśmy o takim specyficznym kluczu, bo w zeszłym roku wybieraliśmy książki, które po prostu nam się podobały. Najbardziej z tego, co dla nas zostało.
Tak, z tego, co było dostępne jeszcze w bibliotekach.
Z tego, co było dostępne, z tego, co mieliśmy my, mieli nasi znajomi, co nam samym sprawiało radość ogromną. I może dlatego ten odcinek był taki słuchany. Bo aż kipieliśmy świątecznym entuzjazmem.
No tak, ale do lipca?
Tak, do lipca kipieliśmy. Teraz będziemy kipieć do sierpnia.
Do sierpnia, dobrze.
Tym razem, tak jak zapowiedziałam ostatnio, że szykujemy coś wyjątkowego... Rzeczywiście tak jest, bo wybieraliśmy książki, które mówią o świętach, ale bardzo poważnie. Czyli nie mówią o tej zewnętrznej powłoce świąt, tylko o ich istocie i o tym, co się w tych świętach tak naprawdę liczy. Dzisiaj nie znajdziecie u nas Mikołajów, ani nie znajdziecie książek typowo humorystycznych, chociaż i w tych humor się znajdzie.
Ale będą to zapałki.
Tak, będą zapałki. Mamy tutaj wspaniałe, ogromne, wielkie pudełko zapałek. Jest to książka bardzo ciekawa,
no, duże
już
pudełko,
ze względu na formę, ponieważ rzeczywiście jest przygotowana jak pudełko zapałek.
Nawet jest draska z boku.
Tak, i to jest wydawnictwo Tekturka, Celestynka, Gwiazda na nocnym niebie, Klek Kalak i Marie Desbon. Jest to książka, która od czasu do czasu pojawia się w recenzjach. Jest przede wszystkim bardzo piękna wizualnie. I tutaj jak już wyciągamy, to tak wyciągamy jak zapałki. I rzeczywiście mamy tutaj już naszą główną bohaterką, Celestynkę. Jest to ni mniej, ni więcej jak na nowo opowiedziana historia dziewczynki z zapałkami z perspektywy
zapałek.
A zwłaszcza jednej zapałki. I książka jest po prostu przepiękna. Całostronicowe ilustracje, które zresztą są bardzo takie ciepłe. Od razu
jak na zapałki przystało?
Jak na zapałki przystało, są bardzo ciepłe, ale sam zobacz te ilustracje, które jednak elementami przenikają na tą drugą stronę. Ja właśnie się zachwycam tą wizualną stroną tej książki. Celestynka ma jedno wielkie marzenie. Celestynka chce zrobić coś wielkiego. Chciałaby zostać gwiazdą. Taką prawdziwą, naprawdę sławną zapałką, która oświetli coś ważnego, która da trochę światła żebrakowi, dzięki czemu ogrzeje też jego serce, że może oświetli tratwę rozbitka i dzięki temu żeglarz odnajdzie się cały i zdrowy. Ale inne zapałki mówią, że tak może nie być, bo wiele zapałek jest łamanych, zanim w ogóle rozbłysną i być może Celestynka w ogóle się nie zapali. Ale Celestynka cały czas ma nadzieję, że będzie tą wyjątkową, niezwykłą zapałką. I kiedy wreszcie nadchodzi ta chwila i jest wyciągnięta, zapala się i oświetla ostatni moment życia właśnie tej naszej najbardziej znanej baśniowej bohaterki świątecznej, czyli dziewczynki z zapałkami. A pamiętamy, jak Andersen opisywał właśnie te wizje przy zapalonych zapałkach. Tutaj cała ta scena nie jest opisana, ponieważ marzenie tej zapałki się spełniło i Celestynka spokojnie usypia w białej chmurce, by dołączyć do gwiazd. Od tamtej pory Celestynka jest nieśmiertelna i oświetla strony książek, które wciąż od nowa opowiadają historię dziewczynki z zapałkami. I na ostatniej stronie właśnie widzimy mamę czytającą chłopcu książkę. I tak właśnie wygląda ta nasza pierwsza świąteczna pozycja. Nasza kolejna książka to jest ta, którą ty przyniosłeś.
Tak, bo ja przyniosłem część książek. Nawet prawie pół. Biorąc pod uwagę wagę, to trochę mniej niż pół, ale prawie.
Książka, która bardzo mi się podoba pod różnymi względami, również wizualnym, bo to zawsze podkreślam, to jest Wigilia Małgorzaty, Indy de Sachardin, zilustrowana przez Pascala Blanchetta. Wydawnictwo Dwie Siostry. Jest to pozycja z 2014 roku, czyli nie aż taka super nowa, ale bardzo, bardzo ciekawa i myślę, że warto do niej zajrzeć przed świętami. Nie ma tu dużo tekstu. Zaczyna się typowo ilustracyjnie, więc widzimy tutaj jakieś takie małe miasteczko lub przedmieścia pogrążone w śniegu. Ilustracje są piękne, troszkę mi przypominają te ilustracje z lat 50. Czy tobie też?
Ja w ogóle myślałem, że to jest tylko i wyłącznie książka z ilustracjami, że w ogóle w niej tekstu nie ma. Na początku, jak zacząłem ją przeglądać właśnie przez te pierwsze kilka stron, to zdawało mi się, że to jest tylko i wyłącznie same obrazki.
No właśnie, bo ten tekst się pojawia wraz z rozwojem historii, czyli to też jest bardzo charakterystyczne dla tej książki. I tutaj widzimy już powoli przygotowania do świąt Bożego Narodzenia i wreszcie poznajemy w jednym zdaniu panią Małgorzatę Goden, która się cieszy, że nie musi nigdzie wychodzić. Tym razem Małgorzata spędzi Wigilię samotnie, a jej rodzina świętuje bez niej. I ona z jednej strony tęskni za tą swoją rodziną i lubiła święta wspólne, ale do momentu, kiedy zaczęły jej drżeć dłonie. I coraz więcej Małgorzata zaczęła myśleć o tym tutaj, czyli o cmentarzu i o śmierci, że to wszystko jest coraz bliżej. I zaczęła się coraz bardziej bać o siebie i o różnych takich tutaj mężczyzn, których znamy z Kevina, samego w domu. Widzimy tutaj pana w tej
czarnej masce.
Czarnej masce i podpis zagrożenie. Więc Małgorzata zaczęła się izolować. Przyjeżdżał do niej catering z jedzeniem, przychodziła fryzjerka, również przychodził doktor. Nawet już do kościoła przestała chodzić. Większość życia Małgorzaty toczyła się po prostu u niej w domu. I Małgorzata całkowicie izolowała się od otoczenia i postanowiła spędzić kolejną Wigilię z zestawem wigilijnym zero tłuszczu, ale los chciał zupełnie inaczej. Bo widzimy tu już znowu historię w ilustracjach, aż nagle dzwonek. Kto to może być?
Przyszło zagrożenie?
Na pewno kostucha. Tak jak tutaj widać wyobrażenie postaci z kosą, to jest to, co widzi Małgorzata. Wybiła jej godzina. Ale czy na pewno? Wydaje się, że jednak to jeszcze nie był ten czas. Przyszedł tutaj ktoś, kto poprosił o to, żeby skorzystać z telefonu, by wezwać pomoc drogową. Okazało się, że tutaj grupa osób ugrzęzła w samochodzie w zaspie śniegowej, mimo to raczej humory im dopisują. Odgaduję, że ci ludzie czekając na pomoc drogową świętują Wigilię w samochodzie. Czuję się jak porucznik Colombo, którego przygody z uwagą śledziła i gratuluję sobie, że tak łatwo udało jej się rozwiązać zagadkę. No tak, bo te dźwięki tajemnicze, to było świętowanie w samochodzie, który ugrzązł w zaspie. Ale jak się świętuje w samochodzie, to można świętować, ale może nie być toalety. Więc pojawia się w drzwiach dziewczynka, która z kolei chce skorzystać z toalety. Również pojawia się jej mama, która pilnuje, żeby dziewczynka się nie zagubiła gdzieś tutaj.
Gości w domu przybywa, tak?
Ale sama Małgorzata czuje, że może to ona by zrobiła coś dla tych zbłąkanych wędrowców. Ma ochotę zrobić dla nich coś wyjątkowego. I teraz już widzimy, jak wychodzi z jedzeniem i przygotowanym być może zestawem zero tłuszczu wigilijnym do tego samochodu, który utknął w zaspie. I nie wiemy, co się działo pomiędzy, bo tylko dowiadujemy się o uczuciach i o tym cieple, które pozostało w sercu Małgorzaty, kiedy już samochód odjechał. Małgorzata zaczyna rozumieć jedną rzecz, że tak bardzo bała się śmierci, że w końcu zaczęła bać się życia. I możemy się tylko domyśleć, że kolejna Wigilia Małgorzaty będzie wyglądała już zupełnie inaczej i być może to nie dzieci będą do niej przyjeżdżać, tylko może ona sama się wybierze gdzieś w dalszą podróż i
utknie w zaspie i spędzi kolejną Wigilię w samochodzie.
Być może. Być może, ale jest to naprawdę bardzo ciepła, wielowymiarowa opowieść, chociażby ze względu na ten tekst dopełniający te ilustracje, a sam przyznasz, że są to takie bardzo przemawiające do wyobraźni ilustracje.
Tak.
Nie apatują tutaj kolorami, kontrastami, są takie stonowane i można dostrzec na nich bardzo, bardzo wiele rzeczy. Już pomijając też humor, który też tchnie z tych ilustracji, uwielbiam ilustrację z pomnikiem, bo tutaj mamy tą scenę, kiedy jeszcze Małgorzata nie wie, co się dzieje. Musi nosić pantofle z podeszwą poślizgową. W przeciwnym razie mogłaby się poślizgnąć i zrobić sobie krzywdę, tak jak Rita wyje. Widzisz, tu jest Rita i jej wspaniały nagrobek z pomnikiem ukazującym, jak się poślizgnęła. Więc humor jest specyficzny, jest czarny humor odpowiadający czasami ludzkiej wyobraźni, która rośnie i rośnie i rośnie, ale naprawdę warto sięgnąć po tą pozycję i mam nadzieję, że jak oddamy tą książkę do biblioteki, to będzie mógł sobie ją ktoś wypożyczyć i poznać Wigilię Małgorzaty, na którą czyhają zewsząd wszelkie niebezpieczeństwa, a najgorsze jest to z kosą, która od czasu do czasu puka do drzwi, ale tylko w jej głowie.
A tu niespodzianka.
Bo tu przynieśliśmy tą książkę obydwoje.
Mamy taką samą książkę,
troszkę w innym formacie.
Ale właśnie, jedna jest mniejsza, druga jest większa.
Dokładnie. Szeleszczę moją książką.
Wydanie jest takie same chyba, nie?
Tak, z tymi samymi ilustracjami, tylko że forma Krystiana jest kwadratowa, ma jest prostokątna, to też jest literatura. Przypuszczam, że różnica tkwi tylko w roku wydania.
Nie wiem, sprawdźmy.
Możemy sprawdzić. Jak już dociekamy, jesteśmy jak detektywi, jak Małgorzata i Colombo.
2016, a moje 2011. No tak.
Tak, czyli
to ja mam starą.
O nie, to Krystian, nie, no z czym do ludzi tutaj.
11 rok,
ale
7 lat
wygląda jak jest nowka sztuka.
No cię tak często czytana.
Na pewno do lipca. Ilustracje są przepiękne. Iwony Całej i Ewy Poklewskiej-Kozieło. I co my tu mamy? Bo my tu mamy najróżniejsze rzeczy.
Choinkę. mamy. A bałwana mamy?
Mamy tutaj...
Właśnie mówiłaś, że nie będzie dzisiaj bałwanów. A zaraz sprawdzimy, czy mamy bałwana.
No dobrze, troszkę mamy w tych naszych wypisach. Mamy tutaj znane i lubiane opowiadania świąteczne, pisarzy, poetów, również wiersze oczywiście, bo nie tylko opowiadania, mamy tutaj choinkę Ludwika Jerzego Kerna, zebrane w taką piękną świąteczną antologię, która cieszy oko i ucho. Mamy oczywiście kogo? Grzegorza Kazdepkę i Stajenkę z pięcioma gwiazdkami. List. Mamy więcej troszkę tutaj. Mamy też Annę Onisimowską z jej opowiadaniem Bajka, a dużo mówiliśmy o tej autorce.
No w jednym z ostatnich odcinków. Właśnie dawno
w ostatnim temu. Nie. Parę odcinków temu jednak. Ale pojawiała się kilka razy. Mamy też oczywiście Wandę Chotomską, Jannę Papuzińską, Irenę Landu.
Barbara Kosmowska.
Joanna Olech. Też tutaj.
Same znane nazwiska.
Same znane nazwiska. Agnieszkę Frączek i Ewę Chotomską. Naprawdę warto sięgnąć po tą książkę. Opowiadania są różnorodne i mówią o różnych przypadkach gwiazdkowych i pokazują tą gwiazdkę z najróżniejszych stron. Również mamy tutaj wiersz Ewy Chotomskiej Święty Mikołaj, więc Święty Mikołaj w odsłonie klasycznej się pojawił, również są święta z punktu widzenia zwierząt, czyli zwierzęta w Wigilię mają swój głos.
No tylko tego bałwana nie ma. To faktycznie, jak mówiłaś, że dzisiaj nie będzie, to
dwa
to
bałwany.
Nie ma.
Agnieszka Frączak, proszę ciebie, jest. Mamy Barbary...
A są, nie doszedłem do tej strony.
Oczywiście, że jest. Więc mamy tutaj wiersze, mamy tutaj opowiadania, a także opowiadanie, które jest dla mnie bardzo ważne i nad nim się zatrzymam. Nie będę tutaj zdradzała treści pozostałych, chociaż bardzo podoba mi się niespodziewany gość Barbary Gawryluk, który jest jednym z tutaj starszych. Mamy także nawet Wigilię w chorobie, więc spojrzenie z każdej możliwej strony. Polecamy. To jest wyjątkowa antologia tych opowiadań wigilijnych. Chciałam swobodnie przejść od opowiadania, które znajduje się w tej książce, Anioł w supermarkecie, Joanny Olech.
Co on tam robił, zakupy?
A zaraz się dowiemy, tylko chciałam tą historię omówić z zupełnie innej perspektywy, ponieważ mówiłam, że w naszym odcinku, no chyba w zeszłym odcinku mówiłam, że pojawią się również słuchowiska i audiobooki. I mamy tutaj jednego audiobooka i jedno słuchowisko. I słuchowisko Anioł w supermarkecie, chyba nagrane przez Radio Kraków, które możemy znaleźć w audiotece. Chcę je naprawdę gorąco polecić, chociażby ze względu na Jerzego Sztura, który wspaniale podgrywa głos płynący z głośników w supermarkecie. Krótko o historii. Oto z nieba sfruła anioł Teofil, który ma do wypełnienia specjalną misję. I pojawia się w supermarkecie raj. A w raju spotyka Adama i Ewę. Spotyka bliźniaków, Adama i Ewę, dwójkę dzieci, które nadrabiają stracony czas, jeżeli chodzi o czynienie dobra. Bo ten, kto nie czyni dobra, nie dostanie prezentu.
No tak, jak się cały rok podsumuje, to potem w grudniu trzeba nadrabiać.
Tak, więc dzieci tutaj w samą Wigilię nadrabiają czynienie dobra, a czynią to dobro w sposób bardzo specyficzny. I anioł Teofil, rozmawiając z tymi dziećmi przy czekoladzie z cynamonem, przynajmniej tak było w treści słuchowiska, nagle odkrywa, że to, co mu się na początku wydawało typowymi psotami, nie do końca tymi psotami jest, ponieważ dzieci czynią dobro, zabierając komuś kluczyki od auta.
Okej, i co w tym jest takiego dobrego?
Właśnie to, że ten pan nie może wtedy pojechać tym autem, bo dzieci zauważyły, że ten pan był w stanie, w którym nie powinien jechać autem. I były na tyle odważne, żeby mu te kluczyki zabrać. Drugim ich dobrym uczynkiem była kradzież psa. Też się bardzo zdziwił anioł Teofil, że to jest czynienie dobra, ale dzieci mu wyjaśniły, że ten pies był maltretowany. Jeżeli one by nie podrzucały mu regularnie jedzenia, to ten łańcuchowy pies skończyłby bardzo marnie. Więc zorganizowały akcję dywersyjną, ukradły psa, po czym podrzuciły swojej bardzo dobrej sąsiadce, której niedawno odszedł kotek. i sprawdziły sytuację, że pies będzie miał tam jak w raju. A tymczasem z głośników w supermarkecie płyną najróżniejsze komunikaty i te komunikaty są prześmieszne. W pewnym momencie pojawia się promocja na opłatki w różnych kolorach z żółwiami ninja. Pojawia się coś, co można kupić za 6,66, czyli mamy tutaj takie bardzo symboliczne rzeczy, które się tak naprawdę pojawiają w tym słuchowisku. Jednocześnie słuchowisko jest niesamowicie ciepłe i cała ta bardzo prosta opowieść, bo tak naprawdę opowieść jest prosta, dotyczy lądowania anioła niedaleko supermarketu i jego rozmowy z dziećmi czyniącymi dobro. Jest troszeczkę poznaniem też Polaków z innej perspektywy, ponieważ anioł spotyka bezdomnego, który kiedyś był znanym piłkarzem. Spotyka również pana, który jest bardzo zdenerwowany, bo zgubił się w markecie, i panią, która bardzo by chciała odpocząć, ale to niekupione, tamto niekupione. I czy to nie jesteśmy my w czasie świąt?
Oj tak.
I chciałam powiedzieć, że słuchowiska się naprawdę bardzo przyjemnie słucha i chętnie bym wysłuchała jeszcze raz, chociażby ze względu na tą niesamowitą, ciepłą atmosferę. I myślę, że to jest też dobre rozwiązanie dla zabieganych świątecznie. Bo może rzeczywiście chcemy troszeczkę sobie przypomnieć o tych pewnych rzeczach i może warto przypomnieć, że nie tylko te śledziki, te opłatki z żółwiami ninja. Promocje były niesamowite, ponieważ w pewnym momencie hostesy pokazywały prostą technikę robienia brody z wacików. Także czy to nam jest wszystko potrzebne? Może no, to wszystko nie jest nam potrzebne.
W większości raczej chyba nie.
Dokładnie, więc może warto byłoby tutaj zapoznać się z tą historią. Zresztą Joanna Olech pisze w sposób taki bardzo ciepły, szczery, ale nie pozbawiony życzliwości.
Tylko z córką. Zapomniałam o grzybkach. Janusz, wracamy.
Mówi, nie ma.
Ach, no co ty? Wreszcie w wigilijny bez grzybków?
Zrobisz ogórkową.
Witamy w centrum handlowym Raj. Święta tuż, tuż. Dlatego dziś co dziesiąty szczęśliwy klient otrzyma przy kasie pakiecik opłatków w trzech smakach. Czekoladowym, truskawkowym i pistacjowym z wizerunkami wojowniczych żółwi ninja. A na stoisku motoryzacyjnym uczynne elfy pomogą Państwu wybrać olej do smażenia z limitowanej serii wigilijnej Taka Ryba. Drodzy Państwo, przypominamy, że rodzice, którzy stoją w kolejce do kas, mogą bez obaw pozostawić swoje dzieci w kąciku malucha, gdzie właśnie trwa projekcja filmu Kevin sam w domu. I uwaga! Do zakończenia konkursu na najładniejsze selfie z reniferem Rudolfem pozostało tylko 10 minut. Przybywajcie do działu z zabawkami, bo tam na zwycięzcę czeka wspaniała nagroda. Karp z dzwonkiem, znaczy w dzwonkach i z marchewką.
Przepraszam, przepraszam. Opłatek dla pana?
Panie anioł, weźże pan te skrzydła, jak Boga kocham. Cholery można dostać z tymi promocjami.
Oj, to niechcący było.
Mało to miejsca, żeby opłatkiem handlować. W dziale z budką trzy Mikołaje się panoszą, a na zabawkach renifer całą alejkę zatarasował. No ludzie!
Opłatek? Nie?
Jeszcze trochę. Jeszcze. Bardziej w lewo.
Kiedy nie sięgam.
O, już prawie. Nie. A jak tak byś się spłaszczył, czy ja wiem?
No, przecież już się spłaszczyłem, jak naleśnik.
Może pomóc?
A ma pan patyk? Bo bez patyka nie da rady.
Patyk?
5 złotych. Nam się poturlało.
A, tu obok jest stoisko sportowe. Chwila. Może tym?
Kijek do nart? Dobre.
Jest, super.
To nie wasz pieniążek, co?
Nie nasz. Ale ten pan, co go zgubił, machnął ręką i poszedł sobie. To co? Miała się kaska zmarnować?
No, nie wiem.
A pan to prawdziwy anioł?
czy przebieraniec?
Prawdziwy.
Wiedziałam! Poznałam po butach.
Ale ja nie mam butów. Boso jestem.
No właśnie. A ci przebierańcy, co opłatkami handlują, to Adidasy mają. A? Przed chwilą jeden taki przychodził i mówi do kolegi: kurde, zajarałbym, ale nie mam szlugu. Od razu poznałam, że to podróbka.
A pan pali?
Nie.
Wiedziałem. I skrzydła ma pan fajowskie. Mogę dotknąć? Założę się, że pan fruwa.
Fruwam. Ale to sekret.
Wow.
A jak ma pan na imię?
Teofil, anioł trzeciej kategorii. A wy?
Adam.
Ewcia.
Jesteśmy bliźniakami. Widać, co? Ewka o 3 minuty starsza.
I 3 minuty mądrzejsza.
Mamy tutaj też ze sobą książkę Święta Dzieci z Dachów, o której wspominamy, wydawnictwa Zakamarki. Nie omówimy jej, gdyż żadne z nas nie zdążyło się za bardzo wgryźć w treść, ale zostawiamy ją sobie na kolejny rok.
Tak.
Kolejny rok, bo bardzo dużo z różnych opinii w sieci i nie potrafimy się do nich odnieść. Więc Święta Dzieci z Dachów lądują na aniołach, a my zabieramy się za opowiadania bożonarodzeniowe, które sama chciałam wypożyczyć. Nie przerażaj się.
Nie, no już przeglądałem, to już wiem, co jest w środku. Nie ma co się przerażać.
W środku jest literatura klasyków.
No, w środku jest literatura taka, że nazwiska niektórych już mogą przerażać, bo to jest taka klasyka, taka bardzo klasyka.
Tak, taka bardzo klasyczna klasyka. Ale nie przerażajmy się. Nie przerażajmy się, bo mamy tutaj dziewczynka z zapałkami, o której wspominaliśmy a propos już Celestynki. Mamy tutaj pani Hall, czyli panią Zamieć. Ja z nią znam po prostu w polskiej wersji językowej. Jakuba i Wilhelma Grimma. Mamy bajkę, baśń, mrozko. Ale pojawiają się
też... No tak, jest też i Czapek, jest tak Jack London. Tak, także są też nazwiska
takie. O'Henry, Dary Trzech Króli. Bardzo przewrotna historia i warto się z nią poznać. Mamy kolejną baś Christiana Andersena, Dzieje Roku. No i bardzo pogodowo. Zamieć zawieja zamieć.
Tak.
Rosjanie są w tym najlepsi,
no,
w zamieciach.
Właśnie chciałem powiedzieć, że wiesz, kto jak to, ale oni na ten temat to sporo wiedzą.
Zamieć,
tak? Czyli
Aleksander
Puszkin, Bułhakow,
tak,
i Tolstoj.
Dokładnie. Ale pojawiają się i inne nazwiska. Będzie zimowo. Będzie mroźnie w tych opowiadaniach.
Szczególnie w tych syberyjskich.
Ale nie musimy się ich bać, bo tak naprawdę są to opowiadania krótkie. Może jest to właśnie sposób na klasykę. Na to zapoznanie się z nią w bezstresowy sposób.
No właśnie chciałem powiedzieć, że wydaje mi się, że ta książka będzie świetnym wstępem na przykład do tej literatury, która właśnie przeraża. Czyli właśnie tak. Puszkin, czyli właśnie Tolstoj. Tak? To są nazwiska, które, jak wspomniałem, mogą trochę przerażać, a ta książka, te opowiadania krótkie, bo ile one mają, po 30-40 stron, to nie są wielkie przecież jakieś
dzieła. Nie, niektóre są zupełnie króciutkie.
Niektóre są jeszcze krótsze i to będzie właśnie świetny wstęp do tej klasycznej literatury, tej, z której tak bardzo unikamy.
Nie opowiemy o wszystkich historiach, bo ten odcinek musiałby mieć 3 godziny, a nie będzie miał tyle. Bo
nie, Christian będzie miał 2,55.
Ale chciałam się skupić na niektórych rzeczach. Dzieje roku to zostawimy. To jest baśń bardzo, bardzo ciekawa, bardzo specyficzna. I cieszę się, że tutaj się znalazła. Tym bardziej, że jest to jedna z takich chyba najbardziej mistycznych baśni Christiana Andersena i mówi o tym, co się dzieje w przyrodzie tak naprawdę. W taki bardzo poetycki sposób. Idealna usypianka, zasypianka. Dary Trzech Króli. Pamiętam, jak tą historię z bożonarodzeniowych opowieściach opowiadała moja znajoma. I używała do tego bardzo wielu rekwizytów, czym mnie zadziwiała, bo ja zawsze gubię moje rekwizyty, jak opowiadam, i potem nie wiem, gdzie są. A ona wszystkie zlokalizowała. Widocznie ma lepszego GPS-a wewnętrznego, ja nie mam. Opowiadanie o Henryku mówi o małżeństwie, które postanowiło podarować sobie wybrane prezenty. Jednak poświęcanie się dla drugiej osoby okazało się mieć dość humorystyczny i wzruszający finał, ponieważ każde z małżonków, którym się nie wiodło zbyt dobrze, pragnęło podarować tej drugiej osobie coś wyjątkowego. A koniec końców prezenty okazały się może mało praktyczne, ale też to, co osoby kochające się potrafią dla siebie zrobić, było chyba w tym wszystkim najważniejsze. I nie będę zdradzała treści. Treść jest bardzo przewrotna i humorystyczna i naprawdę zachęcam do zapoznania się z tą opowieścią. I o czym jeszcze tutaj powiem, to na pewno o tych opowiadaniach, które najbardziej ucieszą dzieci. Czyli mamy tutaj Mrozko i Panią Zamieć, tak będę nazywać tą baśń, bo jednak ma swój polski odpowiednik. Pani Zamieć jest takim naszym troszkę odpowiednikiem tych 12 miesięcy. Zresztą na bardzo podobnej zasadzie jest tutaj napisany Mrozko Aleksandra Afanasiewa. Ale na co ja zwróciłam uwagę, to też jest ciekawe, bo też tak mi przyszło teraz to do głowy. Jak bardzo, mimo że te baśnie są do siebie podobne, one mówią coś o naszych narodach w dużym stopniu. Czyli tutaj pani Zamieć, gdzie ta jedna z sióstr jest nagrodzona, zgadnij za co? Za jaką cechę? Co tam w Niemczech się może liczyć w narodzie niemieckim?
Nie wiem, poza porządkiem?
Pracowitość. Więc tu została nagrodzona za pracowitość w naszych tam 12 miesiącach, które są odpowiednikiem w sumie takim scenariuszowym tych baśni, za uprzejmość. Uprzejmość i szacunek dla starszych.
Mhm.
A tutaj w Mrózku, gdzie tak naprawdę jest to baśń rosyjska, dokładnie podobna do pani Zamieci i do 12 miesięcy, najważniejsze jest ślepe posłuszeństwo narzeczonemu. Nawet jeżeli tym narzeczonym jest mróz.
Coś w tym jest.
Coś w tym jest. Rzeczywiście tak myślę, że właśnie są naprawdę odzwierciedleniem wielu naszych spraw codziennych, ale myślę, że bardzo, bardzo dobrze jest zapoznać się z taką baśnią, niekoniecznie z naszego obszaru, bo będzie tutaj to coś takiego zupełnie innego. Jednak wszystko jak najbardziej w Mrózku kończy się dobrze, przynajmniej dobrze dla dziewczyny, która została na taką straszną, mroźną próbę wystawiona. Podobnie zresztą jak w Pani Zamieci, gdzie główna bohaterka wpada do studni i okazuje się, że pomaga sprawiać pani Zamieci, że zima jest śnieżna i wszystko otula pierzynką. I to właśnie nagroda spotkała tą dziewczynę pracowitą. Taka moja prywata, bo bardzo lubię baśnie, więc pojawiła się oczywiście prywata baśniowa, ale wszystkie historie są warte opowiedzenia, bo każde jest w innym klimacie. To nie jest tak, że one są do siebie podobne, bo to są opowiadania wybrane do świątecznego zestawienia, do takiej antologii świątecznej. Podobnie jak w opowiadaniach wigilijnych pod choinkę od polskich pisarzy omówionych wcześniej, również tutaj opowieści są bardzo różnorodne. Niezależnie od tego, że trzy są typowo pogodowe, jednak mamy tutaj tą...
No jakby nie było, ta zima jednak, wiesz, swoje robi, nie?
Jeżeli ktoś ma ochotę na taki typowo rubaszny humor i tajemnicze zdarzenia, w którym również pewien udział ma władza, to polecam Ślady tak, Karela Czapka.
Karel Czapek tak potrafi.
Tak, zdecydowanie. Nie będziemy nic tutaj za dużo mówić. Zapraszamy do czytania. Mamy tutaj książkę, która mogłaby się pojawić nawet poza tym odcinkiem, ale pojawia się tak tutaj. Są po temu powody, bo jak dotąd mówiliśmy, że zabraliśmy się za literaturę raczej poważnie podchodzącą do tematu świąt, albo może bardziej próbującą ugryźć ich istotę, to tym razem mamy naprawdę smutną, straszną odsłonę świąt. Trzymam tutaj bombkę babci Zilberstein, Katarzyny Rerych. Jak dotąd nie widziałam, żeby się właśnie pojawiała, czy wśród osób zajmujących się recenzjami książek, a dużo się teraz pojawia książek, których akcja dzieje się w czasie świąt. Tutaj też dzieje się w czasie świąt, ale już wiele może nam powiedzieć tytuł i ta okładka, która jest taka smutna, czarno-biała i przedstawia nam...
Czyli starą kamienicę.
Starą kamienicę, dokładnie. I rzeczywiście rzecz dzieje się w starej kamienicy. Wydawnictwo Ezop, Warszawa, absolutna nowość, świeżynka. I mnie samej było mi ciężko po przeczytaniu tej książki. W takim sensie, że jest to książka przeznaczona dla dzieci i młodzieży, ale myślę, że nie, też nie dla każdego, bo trzeba mieć już pewną taką dużą dozę dojrzałości, żeby też wejść w ten temat. Mamy tutaj dziewczynkę, bohaterkę Ninę. Jak się później okazuje, Nina nie jest dobrym imieniem. Dobrym imieniem jest Marysia. Nina jest dziewczynką, która niezbyt dobrze żyje ze swoim bratem. Później sprawa się wyjaśnia właściwie, dlaczego brat ma do niej żal, ale prawda jest taka, że brat ją zostawia na schodach, przez co dziewczynka marznie i zaziębia się, mimo że przygarnia ją sąsiadka z góry, pani Zilberstein. I dziewczynka choruje na same święta. Niestety jej mama jest w szpitalu, ponieważ rodzi się siostrzyczka i tutaj tata jest bardzo zajęty i nikt nawet nie zwraca uwagi, jak bardzo źle dzieje się pomiędzy rodzeństwem, pomiędzy starszym 13-letnim bratem a Ninką. Ninka zaczyna coraz bardziej przywiązywać się do staruszki, która się nią opiekuje, właśnie do tej babci Zilberstein, której chłopiec nie akceptuje, bo jest to książka wyjątkowo szczera, napisana takim prostym, bardzo konkretnym językiem, bez ukrywania prawdy i bez upiększania. I ta relacja, myślę, że jest może dla nas przykra też do przejścia, ale jest prawdziwa. I to czuje się, że tak to właśnie może wyglądać i nagle okazuje się, że coś się dzieje w szafie. Coś się dzieje w szafie i jak to dziewczynka nauczona książkami, że za szafą może kryć się tajemnicza kraina, rzeczywiście przedostaje się do tajemniczego miejsca, w którym znajduje się inna dziewczynka. I ta dziewczynka gra w bardzo nieprzyjemną grę, w której się ukrywa i w której jest głodna i w której nie wolno jej zapalać światła. I dawno nie widziała swojej mamy, ani nie widziała swojej siostry i wszyscy zostawiają ją samą. W pewnym momencie również Nina przynosi jej jedzenie ze stołu i zastanawia się, dlaczego ta dziewczynka tam jest i właściwie kim są oni. W pewnym momencie gra zdaje się przenikać do rzeczywistości, więc są to takie bardziej taka opowieść ze świętami w tle niż historia świąteczna. Ale daje nam też do myślenia, że nie zawsze i nie dla wszystkich ta gwiazdka wyglądała tak, jakbyśmy chcieli ją widzieć. Czyli w taki sposób bardzo pogodny, z tym zamieszaniem zakupowym i z dobrobytem i z bezpieczeństwem. Przede wszystkim z bezpieczeństwem. W pewnym momencie okazuje się, że prawdopodobnie dziewczynką jest sama babcia Zilberstein, że tutaj Nina przenosi się w tajemniczy sposób w czasie. Gra przenika na tyle do rzeczywistości, że w domu pojawia się kobieta, którą Ninka poznaje również w alternatywnej rzeczywistości, czyli w tej przeszłości. I było takie określenie, którego nie powiem na Polaków właśnie w czasie II wojny światowej. Ale nie była to osoba, która w sposób życzliwy by potraktowała ukrywające się głodne dziecko.
No myślę, że dzieciom żydowskim w czasie wojny nie było wcale aż tak łatwo.
Pewne rzeczy się rozwiązują, inne nie. I są różne bardzo takie skomplikowane momenty, ale konkluzja jest dosyć gorzka, ponieważ Ninka stwierdza, że tak naprawdę każdy jest często sam ze swoim życiem i swoimi problemami i jest to czasami tutaj nasza, dla nas bardzo gorzka pigułka do przełknięcia, zwłaszcza przed świętami. Mimo wszystko polecam pompkę babci Zilberstein, która przypomina czasy raczej smutne i mroczne, których również bywały wigilie i bywały gwiazdki. I nie zawsze i nie każdego nawet teraz ta gwiazdka by wyglądała tak, jakbyśmy my chcieli ją widzieć. Może nawet nie przed świętami, ale do zajrzenia po świętach dla takiego przemyślenia i zadumy. I skoro już przysmuciliśmy, to teraz wracamy do tego, o czym mówiłam, czyli do naszego audiobooka z audioteki. Postanowiliśmy dziś omówić historię, którą w sumie chyba wszyscy znają. W mniejszym lub większym stopniu tak naprawdę ta historia, ta opowieść inspiruje od momentu swojego powstania. I o tej konkretnej książce w wersji papierowej wspominaliśmy w naszym odcinku, jednym z pierwszych. To był odcinek dotyczący tłumaczeń, chyba nazywał się Głuchy telefon, że jest to tłumaczenie pani Elizy Piecul-Karmińskiej i jest to tłumaczenie zgodne z oryginałem, ponieważ niestety, ale Dziadek do orzechów i Król myszy bardziej jest znany w przekładach niż w oryginalnych tłumaczeniach. I tutaj mamy do czynienia z naprawdę porządnym tłumaczeniem, ale byłam bardzo ciekawa tej historii czytanej przez Jana Peszka. Tym bardziej, że w książce autor, czyli E.T.A. Hoffmann, zwracał się bezpośrednio do dzieci. I to robi naprawdę niesamowite wrażenie, jak się tego słucha, gdzie pan Jan Peszek zwraca się do słuchacza. Przypuszczam, że będzie to bardzo, bardzo przyjemne dla dzieci, tym bardziej, że pan Jan jest niesamowitym gawędziarzem i tu podgrywa te emocje dzieci. A historia jest fantastyczna, czyli z pogranicza snu. Rzecz się dzieje podczas Bożego Narodzenia i naprawdę jak teraz nie skupiałam się na tekście, tylko słuchałam, to pomyślałam sobie, że to jest taka opowieść, zwłaszcza w tym konkretnym wydaniu, taka opowieść, która ci tak żywo wpływa na wyobraźnię. Biorąc pod uwagę sam opis świątecznych podarków, tych świąt, które są naprawdę przepięknie opisane i tutaj aż widzisz w głowie te migotliwe światełka i te dzieci, które rozpakowują te prezenty i te cudowne zabawki, które robi dla dzieci ojciec chrzestny, który zresztą niemałe znaczenie odgrywa w całej historii, oraz ten dziadek do orzechów, który się okazuje też takim księciem, rycerzem. To wszystko się miesza tutaj z fantazją, ze snami, ale jednocześnie ten język jest tak bogaty i przy opisie krainy, do której mała Klara została na końcu zabrana, to po prostu aż ślina napływa do ust. Nie jem już jakiś czas czekolady i mam nadzieję, że do niej nie wrócę, ale było mi ciężko przy tych momentach naprawdę. Tym bardziej, że teraz już tak się bardziej zwraca uwagę na kwestie umieszczania w książkach fragmentów dotyczących słodyczy. Jest to niestety nawyk już teraz, nie to, że to jest nawyk niezdrowy, tylko mówimy już bardzo często o dzieciach uzależnionych od cukru. Wtedy nikt jeszcze o tym nie słyszał, słodycze były na święta i z fontanny mogła lać się czekolada, a cukrowe płytki mogły zdobić dachy w wyobraźni dzieci, bo to była wyobraźnia, to były marzenia, marzenia są niesamowite. Może właśnie, żeby ten nastrój teraz świąteczny podnieść i pozostawić nas już w tym takim szaleństwie lampek, dźwięków i wśród tego zapachu igliwia i czekolady i tego oczekiwania, zapraszamy do wysłuchania właśnie audiobooka, który przedstawia treść tej opowieści w najbardziej wierny sposób. Może to warto, bo to jest kolejne zapoznanie się z klasyką.
Gdy tylko przeszli kilka kroków, dotarli na wielki plac, który prezentował się wspaniale. Wszystkie domy wokół rynku wykonane były z przeźroczystego cukru, galeria wznosiła się nad galerią, a pośrodku w charakterze obelisku stał wysoki, lukrowany sękacz, wokół którego cztery bardzo misterne fontanny tryskały w górę oranżadą, lemoniadą i innymi wspaniałymi słodkimi napojami. W sadzawce zbierał się sam krem, który od razu chciałoby się zjeść. Lecz piękniejsze niż to wszystko byli prześliczni mali ludzie, którzy tysiącami, głowa przy głowie, tłoczyli się i radowali. Śmiali, żartowali i śpiewali. Słowem, wznosili tę wesołą wrzawę, którą Maria słyszała już wcześniej z oddali. Przechadzali się tam pięknie odziani panowie i panie, Ormianie i Grecy, Żydzi i Tyrolczycy, oficerowie i żołnierze, kaznodzieje, pasterze i pajace. Słowem, wszyscy ludzie, jakich znaleźć można w świecie. W jednym rogu placu tumult zrobił się większy. Lud rozproszył się, gdyż właśnie wielki mogoł niesiony był w palankinie, a towarzyszyło mu 93 dygnitarzy i 700 niewolników. Zdarzyło się jednakże w innym rogu placu cech rybaków, liczący 500 głów, szedł w odświętnym pochodzie, a na dodatek jakiś turecki możnowładca wpadł właśnie na pomysł, by wraz z 3000 janczarów urządzić sobie konny spacer po placu. Do niego dołączył jeszcze wielki korowód z opery Przerwana ofiara, który grając i śpiewając potężnemu słońcu niech będą dzięki, szedł prosto na sękacz. Jakiż zapanował zgiełk i przepychanki, i tupot, i pisk. Zaraz podniósł się też lament, bo jakiś rybak w ścisku utrącił jakiemuś braminowi głowę, a wielkiego mogoła omal nie przewrócił jakiś pajac.
No i naprawdę, bardzo, bardzo świąteczny nastrój. Ja myślę, że pan Hoffman był na diecie, bo tylko ktoś, kto jest na diecie, może tak pisać o jedzeniu. Także myślę, że nastrój jest teraz dużo wyżej. No i co? Życzymy wesołych świąt. I zapraszamy.
Audiobook i linki do wszystkich książek oczywiście na stronie cosieczyta.pl/64. I zapraszamy do kolejnego odcinka, który jeszcze w tym roku, między świętami a Sylwestrem.
Zapraszamy.
Do usłyszenia.